Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Konstytucja Rzeczypospolitej i Konkordat gwarantują rozdział państwa i kościoła, wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Dlatego, jak dodał metropolita poznański, medialna dyskusja na temat konieczności wprowadzenia takiego rozdziału wydaje się nieporozumieniem. W komunikacie przewodniczący KEP wskazał, że odpowiada temu także stan faktyczny, to znaczy wzajemna niezależność instytucji kościoła i państwa. W historii chrześcijaństwa, jak tłumaczy ksiądz arcybiskup, zawsze będziemy mieli do czynienia z dwoma ośrodkami władzy – Kościołem i państwem, co podkreśla, że posłuszeństwo człowieka Bogu wyznacza granice posłuszeństwa państwu. Treść komunikatu przybliża rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że dyskusja w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału państwa i kościoła wydaje się być wynikiem jakiegoś nieporozumienia, dlatego że rozdział ten jest zagwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w Konkordacie. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwraca uwagę na słowa z Ewangelii: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Te słowa były odczytywane w historii Europy jako ustanowienie swoistej separacji dwóch władz. W tym sensie, pisze ksiądz arcybiskup, mówienie o potrzebie rozdzielenia państwa i kościoła nie jest szczęśliwe, gdyż rozdzielić można tylko to, co jest złączone. Tymczasem kościół i państwo, szczególnie w polskim kontekście, nigdy nie były zjednoczone, podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Przewodniczący KEP-u ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, wskazując na zapis Konstytucji Rzeczypospolitej, przypomina, że zobowiązuje on władze publiczne do bezstronności w sprawie przekonań religijnych i światopoglądowych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. A jak podkreśla ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, błędne jest przekonanie, jakoby ateizm był poglądem neutralnym. Cały komunikat Konferencji Episkopatu Polski na temat dyskusji wokół rozdziału państwa i kościoła można przeczytać na stronie naszej rozgłośni. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Chodzi o obywatela Polski i Chin. Piotr D. to były funkcjonariusz polskich służb specjalnych. W przeszłości pełnił też ważne funkcje w innych instytucjach publicznych. Z kolei Wei Jingwu to jeden z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego. Do zatrzymań doszło we wtorek. Mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren.
8 stycznia funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o działalność szpiegowską na rzecz chińskich służb, a przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Piotr D. oraz Wei Jingwu usłyszeli zarzuty z artykułu 130 ust. 1 kodeksu karnego, a w dniu wczorajszym zostali aresztowani przez sąd na 3 miesiące. Z materiałów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że obaj panowie podejmowali działania wywiadowcze przeciwko Polsce, prowadzili współpracę z obcym wywiadem.
W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze dokonali też niezbędnych czynności procesowych, m.in. przeszukania mieszkań podejrzanych oraz zabezpieczenia dowodów. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. W czwartek z kolei odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych w sprawie zatrzymania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejrzanych o szpiegostwo Polaka i Chińczyka. CBŚ próbowało podejmować szereg konkretnych działań, ale zabrakło wsparcia ze strony instytucji tworzących prawo, mówi poseł Wojciech Murdzek, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Zeznania złożył w piątek były komendant CBŚ Igor Parafieniuk.
Parafieniuk funkcję szefa CBŚ pełnił od kwietnia 2013 do grudnia 2015 roku. Centralne biuro było odpowiedzialne m.in. za ściganie przestępców podatkowych. W tym kontekście otrzymywało zgłoszenia od innych organów. Gdy okazało się, że skala przestępczości VAT-owskiej rośnie, zjawisko to zostało objęte priorytetowym nadzorem CBŚ, zeznał Igor Parafieniuk. Jak powiedział, problem dotyczył szczególnie sektora paliw. Choć świadek mówił o dobrej współpracy z resortem finansów, to widać, że zabrakło wsparcia, na przykład w zakresie legislacji, zauważa poseł Wojciech Murdzek.
Przede wszystkim taka refleksja, że służby, wydaje się, nie miały należytego wsparcia, że dopiero ukierunkowanie, że jest bardzo duży problem, nastąpiło na przykład w 2013 roku, jeśli chodzi o CBŚ, czyli wyraźny priorytet, róbmy coś w końcu z tym VAT-em i akcyzą, bo jest problem. No i się okazuje, że takie elementy jak dostęp do spraw związanych z postępowaniem skarbowym, z informacjami, no wymagał wytrychów.
Parfieniuk był trzecim w tym tygodniu świadkiem przesłuchanym przez komisję. Wcześniej zeznania złożył Paweł Wojtunik, sprawujący funkcję szefa CBA w latach 2009-2015, a w środę Tomasz Tratkiewicz, były dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług resortu finansów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Edukacji Narodowej liczy na to, że nie dojdzie do strajku nauczycieli. Rozmowy trwają, podkreśla resort. Zapowiedź strajku padła w czwartek z ust prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Ocenił on, że czwartkowe rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej nie posunęły kwestii realizacji postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego ani o złotówkę. ZNP domaga się wzrostu tzw. kwoty bazowej, służącej do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wskazuje, że resort liczy na to, iż zapowiedź ZNP nie dojdzie do skutku.
Ja myślę, że tego strajku nie będzie. Zresztą przypominam, że pracodawcą dla nauczycieli jest szkoła, czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś mówi o wchodzeniu w spór zbiorowy, to znaczy, że spór dotyczy danej szkoły. Czyli inaczej mówiąc, trudno tutaj nawet mówić o jakimś strajku generalnym. Tutaj pracodawcą nie jest rząd. Rozmowy trwają, rozumiemy różną taktykę związków zawodowych. Ja się cieszę, że jakby wszystkie centrale także wyraźnie potwierdził to. Dzisiaj pan prezes Broniarz jest gotowy do dalszych rozmów. Te rozmowy będą kontynuowane 22 stycznia.
W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w stolicy w czwartek odbyły się rozmowy członków kierownictwa MEN z przedstawicielami Oświatowej Solidarności, Związku Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Będzie odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej dotyczące raportu oddziaływania na środowisko przekopu Mierzei Wiślanej. Dokument przygotowuje już Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W raporcie, jak przypomina resort, naukowcy nie stwierdzili negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. Ministerstwo ma też nadzieję, że Komisja Europejska nie działa pod wpływem sugestii jednego z rosyjskich ministrów i cały proces związany z inwestycją zakończy się pozytywnie dla Polski, bo jak zapewnił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, nie ma żadnych podstaw, aby wstrzymać przekop Mierzei Wiślanej. Wszystko jest zgodne z prawem i bezpieczne dla środowiska.
Komisja wysłała do nas pismo z zapytaniami o raport oddziaływania na środowisko, zgodności z tymi dokumentami, które były przesyłane jeszcze za czasu rządu Platformy PSL-u. My przygotowaliśmy zupełnie nowy raport oparty o specjalny przetarg, który był zorganizowany w tym celu. Wykonawcy, czyli ekolodzy, którzy realizowali ten raport oddziaływania na środowisko, są absolutnym gwarantem rzetelności jego wykonania. Stwierdzili jednoznacznie, że nie ma negatywnych oddziaływania na środowisko, nie ma żadnych zagrożeń środowiskowych. Tak wykonywane prace w przyszłości, które będą trwały podczas realizacji zadania, w 100% zabezpieczają bezpieczeństwo środowiskowe.
Przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną został ogłoszony pod koniec grudnia ubiegłego roku i ma być rozstrzygnięty w ciągu 3 miesięcy. Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy, przez Mierzeję Wiślaną, będą mogły przepłynąć w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować około 880 milionów złotych. Będzie finansowana w całości z budżetu państwa. Prezydent Andrzej Duda odznaczył tenisistkę Agnieszkę Radwańską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Najlepsza polska tenisistka ogłosiła zakończenie kariery w listopadzie ubiegłego roku. Przez 13 lat jej występy na światowych kortach oglądały miliony osób. Prezydent Andrzej Duda, wymieniając osiągnięcia Agnieszki Radwańskiej, powiedział, że przeszła do historii polskiego i światowego tenisa. Dziękował jej za godne reprezentowanie i rozsławienie Polski na świecie.
Wręczając pani dzisiaj to odznaczenie, ten Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia w Polski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, mam nadzieję, że kiedyś któryś z następnych polskich prezydentów będzie mógł za dalsze budowanie potęgi polskiego tenisa, już choćby w pracy z młodszymi, będzie mógł pani wręczać dalsze, wyższe odznaczenia. Jeszcze raz bardzo pani serdecznie dziękuję za te wspaniałe chwile, które przeżyliśmy dzięki pani, za tą dumę, którą czuliśmy w sercach. Dziękuję za rozsławianie polskiego tenisa na świecie, ale dziękuję także za to, że jest pani, była pani i jest pani przykładem dla wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj biegają po kortach i którzy być może pójdą w pani ślady.
Agnieszka Radwańska nie ukrywała wzruszenia.
Dziękuję bardzo za te wszystkie słowa. Jestem naprawdę wzruszona i tak jak pan prezydent wymienił te wszystkie osiągnięcia, przy żadnym nie spodziewałam się tego, że będę tutaj stała i odbierała taki order. Także naprawdę czuję się doceniona, wzruszona i jest to naprawdę dla mnie zaszczyt odbierać takie oznaczenie. I tak jak też pan prezydent wspominał, to jest, nie jest koniec kariery, to jest pewien etap w życiu. Także myślę, że tutaj jeszcze wiele przede mną.
Agnieszka Radwańska w trakcie swojej kariery wielokrotnie wygrywała w turniejach WTA. Komisja Europejska poinformowała, że odstrzał dzików w celu redukcji ich populacji jest jednym ze sposobów walki z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, a Polska, decydując się na ten scenariusz, postępuje właściwie. Komisja podkreśliła też, że uważa walkę z ASF za priorytet, a wirus jest zagrożeniem dla europejskiego sektora trzody chlewnej. Szef gabinetu premiera Marek Suski wskazuje, że Polska w kwestii ASF podejmuje działania podobne do tych prowadzonych w innych krajach.
Ponieważ rzeczywiście zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się epidemii, więc Polska podjęła takie działania, jak też i inne kraje europejskie, choćby Niemcy, którzy ponad 800 tysięcy dzików zredukowali w swoim biosystemie. No my też postanowiliśmy zabezpieczać polskie rolnictwo i mamy nadpopulację dzików. Dzisiaj nie ma w środowisku naturalnym naturalnych wrogów. Tutaj człowiek musi wkraczać w regulacje środowiska. Stąd też jest to rzecz, która... To mnie trochę boli, bo bardzo kocham zwierzęta, ale niestety tych zwierząt jest tak dużo, że one dzisiaj zagrażają po prostu naszemu bezpieczeństwu.
Wzmożone polowania na dziki mają odbyć się 12, 19 i 26 stycznia. Resort środowiska poinformował z kolei, że minister Henryk Kowalczyk skierował pismo do Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasów Państwowych, w którym rekomenduje, by myśliwi nie strzelali do prośnych loch oraz loch prowadzących młode. Plany odstrzału dzików wzbudziły w ostatnich dniach liczne protesty, m.in. ekologów. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.